przeszłam ogólne chyba załamanie. O tym chyba jeszcze w żadnym wywiadzie nie mówiłam.
I taka siła wewnętrzna to jest też umiejętność powiedzenia sobie, mam zły moment.
Spojrzałam na siebie i się przeraziłam. Okres dzieciństwa to wiadomo bunt i czasami pytania pod tytułem dlaczego ja.
Przetrwałaś ten moment, w którym wiesz, który nie mogłaś złapać oddechu do końca.
Fajnie, że gdzieś tam ze strony rodziny i przyjaciół miałam takie nie daj sobie wjechać na głowę. Ja wpadłam w jakąś ciężką depresję.
Cześć, nazywam się Martyna Kaczmarek, a to jest kolejny odcinek podcastu Ciałość, w którym dzielimy się wyjątkowymi historiami. A partnerem serii Więcej niż Ciało jest marka Deichmann. To dzięki temu wsparciu możemy dzielić się historiami, które są takie jak my, wyjątkowe. A ze mną jest dzisiaj absolutnie autorka przewyjątkowej historii, trzeciej najtrudniejszej na świecie, o czym zaraz powiemy, Maja Kapłon, która też była uczestniczką programu The Voice. Dobrze mówię? The Voice, prawda?
Tak.
The Voice of Poland chyba
w pełnej
nazwie, ale The Voice. Jesteś autorką piosenek, jesteś też producentką muzyczną. Cześć, witam
cześć.
Cię w serii Więcej niż Ciało.
Bardzo się cieszę, że mogę to być.
Super. I powiedz mi, jakie słowo Cię najlepiej na dzisiaj definiuje? To jest takie pierwsze pytanie, które zadaję każdej mojej gościni w tej serii. Czy jest jakieś jedno słowo, którym się dzisiaj definiujesz, czy wolisz jednak nie zamykać się w tym jednym?
Chyba nie jestem w stanie zamknąć się na jedno słowo, ale pierwsze, które przyszło mi do głowy, to złoto. Ja bardzo często używam tego. Kojarzy mi się po prostu z jakimś takim blaskiem i takim pozytywnym, ciepłym blaskiem. Więc jeżeli miało być to jakiekolwiek słowo, to na pewno byłoby to złoto. Też kojarzy mi się ze słońcem i z radością.
Piękne, to nie miałam jeszcze takiej odpowiedzi do tej pory. Słuchaj, twoja historia jest absolutnie wyjątkowa i myślę, że warto, żeby o niej opowiedzieć, bo jest też historią o niezwykłej sile i dla mnie, powiedziałam ci, zanim weszłyśmy tutaj do studia, bardzo dużo emocjonalnie mi kosztowało w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu zapoznanie się z twoją historią. To są też takie momenty, w których bardzo mocno doceniasz swoją sytuację. Jakby ja w kontekście osoby, która urodziłam się względnie zdrowa, tak, powiedzmy, i nie musiałam przechodzić przez to, co ty przeszłaś. Przeszłaś 18 operacji w Polsce, z tego, co dobrze mówię, urodziła się ze skrzywieniem kręgosłupa. I opowiedz trochę więcej, proszę, o tej swojej drodze, bo myślę, że warto takie historie szerzyć.
Myślę, że jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, mogę to skrócić do tego, że właśnie urodziłam się z chorym kręgosłupem, ze skoliozą, która bardzo w ogóle szybko się rozwijała. Jak miałam 4 lata, miałam pierwszy gorset, czyli po prostu byłam cała zalana gipsem i więc to było w ogóle lato, więc to było strasznie ciężkie, jak dla małego dziecka, który cały po prostu gdzieś tam zapocony w tym gipsie.
Energii,
i tak,
chce biegać.
Tak, a szczególnie, że ja byłam w ogóle taką chłopczycą, można powiedzieć, że po prostu jak na mnie mama założyła spódniczkę, to ta spódniczka długo nie posiedziała na mnie, bo była od razu podarta. Więc byłam młodym szaleńcem, który był po prostu wszędzie, więc ciężko było, będąc po prostu zalana tym gipsem i cały czas go nosząc. Jak miałam 8 lat, choroba była już w takim postępie, że praktycznie jedną ręką dotykałam ziemi, byłam tak krzywa, więc operacja była już konieczna. Więc pierwsza operacja to był wyciąg, 5 kg u głowy przywieszone i po 3 w nogach, żeby mnie rozciągnąć, żeby było miejsce gdzieś tam w mięśniach, żeby można było zainstalować pierwsze pręty rosnące, potem co 3-4 miesiące operacja, potem co 6. I tak naprawdę do 18 roku życia ciągle żyłam szpitalem, operacjami i przerwą od szkoły. Była chwila szkoły, chwila przerwy od szkoły, więc cały czas były po prostu historie szpitalne gdzieś w moim życiu. I znajomi też podzieleni między znajomych ze szkoły i znajomych ze szpitala. Ze szkoły wiadomo, tacy bardziej szaleni, właśnie też ze względu na to, że byłam chłopczycą, to ja zawsze nie pozwalałam sobie wjechać na moją chorobę i miałam też przyjaciół takich wokół, którzy zawsze mnie nabudowywali. Zresztą moja przyjaciółka najlepsza od 22 lat, ona na przykład urodziła się z takim znamieniem na całym ciele, na ręce całej. I ona też zawsze była dla mnie taka, nie daj sobie wjechać na głowę. Więc fajnie, że gdzieś tam ze strony rodziny i przyjaciół miałam takie, nie daj sobie wjechać na głowę. Więc myślę, że całkiem fajnie sobie całe życie radziłam z tymi takimi może mniej przyjaznymi ze strony ludzi sytuacjami, takimi trochę oceniającymi. To byłam w szpitalu i czułam się jak ryba w wodzie z osobami, które były chore. No dla mnie właśnie takie historie, które najmocniej mi zapadły, to z dziećmi, które jednego dnia ścigały się ze mną na wózkach na korytarzach szpitala, następnego dnia ich już nie było. Więc przeplatana szkoła ze szpitalem i historie smutne z wesołymi przez całe życie, po prostu roller coaster.
A w międzyczasie uczyłaś się śpiewać?
Tak, w międzyczasie byłam, się śmieję zawsze, że byłam po prostu takim dzieckiem zamkniętym w domu po operacjach. I jak katowałam wręcz wokal, jak katowałam, po prostu jak chciałam czegoś się nauczyć, to siedziałam i dopóki tego się nie nauczyłam, to cały czas powtarzałam fraza po frazie, wszystkie ozdobniki, po prostu byłam taka mocno zakręcona na tym punkcie.
A pamiętasz ten moment, kiedy właśnie zaczęło się to zakręcenie na tym punkcie?
Ciężko mi powiedzieć, bo pierwsze tak naprawdę zdjęcie nawet, które mam, jak śpiewam już, to jest jak mam 3-latka z jakiejś wigilii, ja sobie stoję koło mojej siostry, która mi coś tam gra na klawiszu, takim małym, zabawkowym, i ja już widać na tym zdjęciu, że coś tam sobie próbuję śpiewać. I mama zawsze się śmiała, że jakieś takie głupie wierszyki najpierw wymyślałam, sprawdzałam wśród sąsiadów i znajomych, czy wszyscy się śmieją, albo czy wszyscy się wzruszają, a potem to przeradzałam na piosenki, więc tak naprawdę śpiewam. Ja się śmieję, że w sumie to śpiewam, odkąd nie pamiętam.
Wow, a byłaś samoukiem, jeżeli chodzi właśnie o śpiewanie?
Tak, mi się wydaje, że ze względu na to, że właśnie miałam bardzo dużo czasu, bo jak miałam operację, to potem z 2 tygodnie, czasem miesiąc musiałam leżeć w domu, więc miałam naprawdę bardzo dużo czasu, żeby po pierwsze nadrabiać naukę ze szkoły, co było zawsze dla mnie tak nieprzyjemne, ale moja mama zawsze ze mną siedziała i to tłukła po prostu, żebym to wszystko nadrabiała. A drugie, jak był ten czas wolny, a wiadomo, że z domu dużo nie wychodziłam, bo musiałam leżeć, no to po prostu katowałam wokal, cały czas słuchałam piosenek. Potem jak wyzdrowiałam, miałam to parę miesięcy, kiedy nie musiałam, powiedzmy, siedzieć w szpitalu albo leżeć, to pamiętam, że zawsze tańczyłam na tapczanie i też w tym gorsecie pod całą szyję skakałam na tapczanie, chociaż za bardzo nie można mi było się ruszać przez to. I właśnie uczyłam się na pamięć piosenek angielskich i za co mój tata po prostu był strasznie zły, na jego stare kasety z młodości nagrywałam na boomboxie nowe piosenki, więc jak tata się dowiedział, że ja na stare kasety nagrywam nowe piosenki, to była masakra, ale i tak mnie to w ogóle nie zdemotywowało, bo to były moje pierwsze podejścia do, też do, powiedzmy, tworzenia.
Wow. A myślisz, że mówi się, że śpiewać każdy może, są osoby, które uważają, że jednak musisz mieć talent, musisz się urodzić z talentem. Jak jest według ciebie?
Według mnie muszę obalić tą właśnie teorię, bo mam jednego kolegę, który w wieku 14 lat powiedział mi, że on będzie raperem i puścił mi swoją piosenkę. Pozdrawiam Kubaza, jest cudowny. I ja powiedziałam mu wtedy, no nie wiem, stary, no nie wiem, nie mam pojęcia, czy to jest dobry pomysł. Mija 10 lat, ponad 10 już, i on teraz robi naprawdę super robotę, więc no, to jest dla mnie w ogóle nie do pojęcia, ile można włożyć właśnie pracy w to, żeby chociaż być w rytmie po 10 latach, żeby zaśpiewać pierwsze czyste dźwięki, które na po prostu gdzieś w studio brzmią i brzmią dobrze. Więc myślę, że ciężka robota plus praca nad sobą ciągła daje efekty.
Czyli nawet jeżeli słoń ci na ucho nadepnął, bo tak, ja takie słyszałam po prostu słowa, tak, że można się nauczyć śpiewać, ale musisz mieć słuch. I że nie może być tak, że słoń ci nadepnął na ucho, ale w przypadku twojego kolegi to najwyraźniej też była ta praca nad słuchem wykonana.
Tak, i to właśnie ponad 10 lat. Więc myślę, że można to jakoś ogarnąć, gdzie autentycznie on wyczucia rytmu nie miał. Okay. Też mówił, że jak tańczył poloneza na studniówce, to było to największa katorga. Tak. Więc myślę, że naprawdę można. Serio, przykładem jego naprawdę można.
No i twoim przykładem, bo jakby nie patrzeć, co się nauczyłaś.
No.
I doprowadziło cię to do programu.
Tak.
Ile miałaś lat, kiedy trafiłaś do The Voice?
22, Boże, jakie to było dawno
temu. A teraz masz ile? 25?
Prawie 28.
Jesteśmy 9-5, jesteś 9-5? No. A, no to jesteś ten sam rocznik. Okej, no dobra, no ale trafiłaś do programu. Dlaczego się zdecydowałaś w ogóle na udział w programie?
Wiesz co, po wielu moich takich jakichś romantycznych, nazwijmy to, upadkach, napisałam bardzo dużo piosenek. Mhm. Miałam wtedy zespół i miałam gotowy materiał, mniej więcej gotowy, może nie cały, ale pierwszy materiał na płytę. Więc poszłam do Voice'a po prostu, żeby gdzieś tam zrobić sobie trampolinę rozpoznawalności. Ale od początku właśnie chciałam założyć, żebym to ja z moją produkcją gdzieś tam, z moimi pomysłami i z moimi tekstami próbowała się popchnąć, niżeli bardziej śpiewać na przykład piosenki stworzone przez kogoś, które nie mają ani pierwiastka mojego, ciebie. Więc tak, więc gdzieś tam cały czas bardzo chciałam, bo gdzieś tam mi się wydaje, że w podświadomości miałam, że bardzo chciałabym kiedyś produkować dla innych, bo wydaje mi się, że mam coś takiego, że potrafię wysłuchać historii, poczuć chociażby pierwiastek wspólnego nakręcenia w tej historii i napisać tekst bądź melodię z drugą osobą, więc oprócz tego, że chciałam zawsze tworzyć dla siebie, zawsze chciałam milion moich historii, których na przykład nie wykorzystam w piosenkach dla siebie, ująć dla kogoś. Więc zawsze chciałam chyba po prostu w stronę własnej produkcji iść. Nie mogę się nazwać w 100% jeszcze producentką, bo dopiero się uczę. Parę piosenek, które wyjdzie... Dobrze, po prostu.
Swoją piosenkę ze swojej płyty wyprodukowałaś, tak?
Tak, sama. Tak, to prawda.
Więc jesteś producentką.
Tak, jestem, ale chyba cały czas mam taki niedosyt zawsze.
Wyłącz ten syndrom oszustki. Producentką. No, słuchałam tej piosenki i wpadła mi w ucho, także
o,
wiesz.
To cieszę się bardzo.
Chociaż to też nie jest oczywiście wyznacznik tego, czy
tak,
jesteś, czy nie.
Myślę, że dlatego nie mogę jeszcze o tym powiedzieć, bo marzy mi się po prostu nauczyć jeszcze robić miksy i mastery. To jest taki mój cel.
Wytłumaczmy, co są miksy i mastery.
To jest taki ostatnie brzmienie w piosence. Miks, czyli ustawianie po prostu głośności, wokalu do reszty, poszczególnych instrumentów względem siebie, tak żeby to wszystko brzmiało fajnie. Niektórzy mówią na przykład, że lubią jak bas się wybija gdzieś tam w piosenkach. Ja akurat jestem z tych, co lubią bas w piosenkach, ale niektórzy coś innego. A jeszcze jest taka zasada ogólna. Zasady ogólne po prostu, jak to wszystko powinno brzmieć i jak to wszystko ustawiać. Jeszcze tego nie umiem, ale jestem zajarana, myślę, że na tyle, że gdzieś tam zacznę to niedługo zagłębiać.
Prędzej czy później
sama.
Na pewno, no. Skoro nauczyłaś się śpiewać. A czułaś kiedykolwiek w kontekście jeszcze udziału w programie, że jesteś oceniana przez pryzmat swojego ciała w kontekście właśnie tej wady kręgosłupa, a nie tylko przez pryzmat tego, jaką jesteś wokalistką?
Wiesz co, już w pierwszym odcinku na wywiadzie bardzo próbowano to podkreślać, żebym jak najwięcej powiedziała jakichś po prostu ckliwych rzeczy, tylko że gdzieś tam w postprodukcji oni mi powiedzieli wprost, że to nie brzmi ode mnie ckliwie, bo ja cały czas zawsze po prostu miałam taką bardziej radość i nakręcenie opowiadając o tym, mimo że byłam jeszcze przed tymi dwiema głównymi operacjami i co jest dla mnie chyba właśnie najbardziej takie... Zawsze staram się to podkreślić, że ja jakby przyzwyczajona i pogodzona ze swoim ciałem byłam już przed tymi dwiema operacjami. Ja zawsze miałam coś takiego, że na scenę wychodziłam, zresztą teraz też tak mam, ja jestem takim ziomem w gorsecie, tak się właśnie śmieję, bo ja lubię sportowy styl, ale żeby gorset, dlatego że ja całe życie nosiłam gorsety.
Właśnie to jest niesamowite, no. Przepraszam, że ci przerwałam, ale dla mnie to jest tak niesamowite też właśnie w twojej historii, że mogłabyś mieć traumę związaną z gorsetem, bo był to ten gorset w wieku 4 lat, który został ci nałożony, tak? Ten gips, to wszystko mogło ci się tak negatywnie kojarzyć, a ty teraz jesteś w przepięknym różowym gorsecie, wiesz, wyglądasz spektakularnie i wiesz, i jesteś w nim, nie? To jest niesamowite.
To jest część właśnie mojej historii.
Może dlatego ta historia nie była ckliwa.
No.
Tylko właśnie taka, ale wiem o co ci chodzi w kontekście tego, że próbowano z ciebie wyciągnąć, bo też no, jesteśmy produktami programów, takich trochę na pograniczu reality, tak, show. I też próbowano z wielu z nas, jak byłam w Top Model, wyciągać różne historie i je troszeczkę podkręcać, troszeczkę je koloryzować.
Tak, dla smaczków. Dla smaczków. Fajnych.
No. Ale to się ogląda.
No.
Ale finalnie, czyli nie czułaś, że byłaś tam, bo wada tylko...
Nie. Gdzieś tam cały czas czułam też, że fajnie piosenki. Myślę, że dlatego, że większość piosenek podpasowane były pode mnie, które naprawdę gdzieś tam pokazywały w 100% mój głos. I nawet nie tylko w moim przypadku. Rozmowy z uczestnikami innymi, którzy też tak samo uważali, że wszystkie piosenki były fajnie podpasowane pod ich wokale. Dawały mi też taką pewność, że nie ma tutaj żadnej historii za tym. Tylko gdzieś tam ten głos cały czas się bronił. Szczególnie, że było dużo takich historii gdzieś tam w Voice'ie, gdzie nie jakby to, że ktoś miał jakieś tam wady czy choroby, nie prowadziło do tego, że wygrywał, więc to gdzieś nie było takie obvious, że tak powiem. No tak.
No. Miałaś pewnie inne plany na twoje życie po programie.
No, myślałam, że wszystko potoczy się szybciej, powiedzmy, i inaczej, więc myślę, że jak każdy po jakimś programie ma takie zderzenie z rzeczywistością, że może zbyt dużo chciał i nagle widzi, że to nie jest tak, że strasznie dużo pracy trzeba włożyć, albo wybrać jedną, albo drugą drogę tak naprawdę, że albo gdzieś tam oddać się w 100%, chociaż pod niektórymi względami czasem żałuję, że nie dałam się pchnąć, powiedzmy, żeby więcej osób na przykład zobaczyło i oceniło moją muzykę, że może nie do wystarczająco co wielu miejsc wysłałam swoją muzykę, żeby sprawdzić po prostu co więcej można z tym zrobić.
Chodzi ci o wytwórnię, tak?
Tak. Ale z drugiej strony teraz jestem jakby bardziej zadowolona z tego produktu finalnego, bo produkcja z zespołem była takim moim trochę innym klimatem. Zawsze miałam tak z tyłu głowy, że okej, lubię alternatywę, ale czuję, że ona w 100% ze mną nie grała, bo potem wracałam do domu i sama produkowałam utwory, które były bardziej elektro, bardziej takie z pompą taką, nie żywe instrumenty, tylko dużo właśnie produkcji takiej elektronicznej. Syntezatory i wszystko takie, co mogłam sama sobie gdzieś tam wyprodukować na własną potrzebę, tak jak mi na przykład w głowie gra, bo jak bardzo często miałam tak, że piosenki pisałam, bo mi się jakaś przyśniła, albo słyszałam jakieś dźwięki po prostu już gotowego produktu w głowie i dlatego z niektórymi osobami fajnie mi się pracuje, jak produkuję z kimś we współpracy, to zawsze patrzę pod tym względem, czy producent jest w stanie zrozumieć, o co mi chodzi z brzmieniem, bo nieraz sama nie umiem sobie go znaleźć i gdzieś tam wpiąć w piosenkę, więc fajnie mi się pracuje z osobami, które gdzieś tam z moich zanuceń albo czasem referencji, które pokazuje jakieś dziwne dźwięki, jest w stanie stworzyć ten ostatni efekt, więc myślę, że z jednej strony potoczyło się jak potoczyło, a z drugiej strony gdzieś tam znalazłam swoją taką finalną ścieżkę na to wszystko i pomysł i pomału mogę go gdzieś tam już wypuszczać małymi kroczkami.
Wiesz, tak patrząc na twoją historię, bo też jestem po programie i w ostatnich miesiącach byłam otoczona osobami po programie i każdy z nas miał jakieś oczekiwania, plany na siebie, strategie. Jedne osoby rzeczywiście ją zrealizowały albo dalej realizują. Część osób miała pewne zderzenie z rzeczywistością, że wcale to, że jesteś po programie, nie znaczy, że cały świat teraz do ciebie przyjdzie i będzie robił ci karierę, tylko że musisz pracować ciężko, żeby ją zrobić. Ale wiesz, żadna z tych osób nie musiała zbierać 4 milionów na operację po programie, nie? I wiesz, i tak nawiązując do twojej historii, nie wiem, czy chcesz się tym dzielić, chcesz o tym opowiedzieć, czy chcesz to zostawić jakby gdzieś już za sobą.
Wiesz co? Idąc wszystkie inne jakby propozycje rozmawiania dalej o tym, zazwyczaj już odpulam, ale wiedziałam, że idąc tutaj do ciebie, będę chciała poruszyć tę historię, bo jakby myślę, że to jest wszystko powiązane, nie? Ta siła i to wszystko, co się wydarzyło, to wszystko tworzy pewien obraz.
Wiesz, że się nie poddałaś, nie? No. Jaką jesteś osobą, jaką jesteś kobietą i to, że wiesz, mówisz o tym, że byłaś tą chłopczycą, która wiesz, która ganiała i po prostu wiesz, skakała po tapczanie, chociaż była po już nie wiem, czy pierwszej operacji, ale wiesz, już jakby to, że przetrwałaś ten moment, w którym wiesz, który nie mogłaś złapać oddechu do końca, to jest wiesz, to jest coś takiego niesamowitego i też myślę, że warto jest mówić o kobietach, pokazać kobiety, które są tak silne jak ty.
No i przede wszystkim wydaje mi się, że mówić właśnie, co buduje. Bo moim zdaniem ja jestem po trzech terapiach i właśnie jak podkreśliłam, ja już silna byłam przed operacjami moimi, tymi dwiema ostatnimi. Wiadomo, że przez okres dzieciństwa to wiadomo, bunt i czasami pytania pod tytułem, dlaczego ja? I dlaczego akurat mi taka historia musi się przydarzać? Ale gdzieś właśnie pod koniec liceum już miałam ten moment, że mi się wydaje, że jakby u mnie ta siła to dobre wybory, jeżeli chodzi o ludzi, którymi się otaczam, ale też te dobre wybory nie zawsze były dobre, więc myślę, że terapia bardzo mi pomogła. Gdzieś tam sytuacja, z której się zwierzyłam, terapeucie, który stwierdził, czy jesteś pewna, że osoby, którymi się otaczasz, pojedyncze są dla ciebie dobre, czy nie wysysają z ciebie energii i właśnie nie próbują sobie umszczknąć troszkę twojej radości i twojej siły, bo bardzo często trafiałam na bardzo ciężkie osoby, szczególnie w związkach. Po prostu zawsze wrzucałam się w totalnie wysysających ze mnie energię partnerów. Takich albo, no, bo mam bardzo duży wachlarz, że tak powiem, narcyzów. Tak, bardzo toksycznie. Więc moje trzy terapie to było gdzieś tam składanie siebie po operacji, składanie moich historii związkowych, skąd one się wywodzą. No właśnie, i myślę, że siła, ta siła, którą myślę, że mam na ten moment, wiem, że mam na ten moment, to jest po prostu tylko i wyłącznie praca nad sobą. I jednak zrobienie małego chociażby kroku, nawet jak nie mogę, takiego po prostu na ile mnie stać na ten moment, a zawsze nas stać na jakiś chociażby mały krok. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić nic dużego, to chociaż powiedzmy komuś, kto wydaje nam się, że może coś dla nam poradzić. Jakiś krok. Po prostu, albo po prostu zwykłe wsparcie. I to zawsze musi po prostu jakiś mały krok w pozytyw, a nie krok do tyłu w destrukcję. Tak mi się wydaje.
Tak, ale też warto podkreślić, że wiesz, że terapia nie jest, jakby to powiedzieć, nie jest tylko dla ludzi słabych. I słabych, wiesz, jakby nie, w cudzysłowie, bo każda, moim zdaniem, każda osoba, która jest pewna siebie, która jest silna, ma też prawo do tych momentów, kiedy zaczynamy prosić o pomoc. I to też wydaje mi się, że w jednym wywiadzie z tobą przeczytałam, jak przygotowywałam się do tej rozmowy, że nigdy nie byłaś taką osobą przed tymi operacjami, która prosi o pomoc, zawsze byłaś z Zosią Samosią i ze wszystkim sobie, że sama sobie poradzisz i tak dalej. Ale przyszedł właśnie ten moment, kiedy po prostu jakby uznałaś też, że czas, żeby po prostu poprosić o pomoc i pamiętam, tam było tak napisane, że przenieś ten ciężar, który dźwigasz na drugą osobę.
Rozłożyć go.
Rozłożyć go. I to jest, myślę, że szalenie ważne. I ja też pamiętam, że właśnie w programie miałam, w Top Model miałam też taki jeden moment, że rzeczywiście miałam jeden odcinek, w którym pięknie były moje łzy pokazane, rzeczywiście miałam taki jeden gorszy moment. I pytano się właśnie mnie wtedy, że no, jesteś taka pewna siebie, a tutaj łzy i płacz. I właśnie ja wtedy pamiętam, że powiedziałam, że moim zdaniem pewność siebie i taka siła wewnętrzna to jest też umiejętność powiedzenia sobie, mam zły moment i potrzebuję teraz wyrazić swoje emocje, dać im ujście i nie ma w tym nic złego.
Tak, i moim zdaniem w ogóle, czy by to była złość, czy by to był po prostu smutek, jakakolwiek emocja, to po prostu trzeba sobie na nią pozwolić. Nieważne, że stoją kamery, nieważne, czy stoi po prostu prezydent, czy stoi po prostu twój przyjaciel, trzeba sobie pozwolić na każdą emocję. Bo mi się wydaje, że dużo problemów powstaje w naszej głowie i też dopóki nie skonfrontujemy ich szczerze ze światem, to nie mamy czasem pojęcia, czy nasze problemy są realnie, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, czy jest powód do tego, żeby się wkurzyć, czy nie. Czy jest powód do tego, żeby sobie nadinterpretować i stworzyć w głowie historię, która niekoniecznie powinna być stworzona, nie? Tak. Dlatego też ta terapia jest fajna, bo jakby dostajesz, idziesz w jedną stronę, całe życie idziesz w jedną stronę, a idziesz na terapię i dowiadujesz się, że nie musisz iść w tą stronę. Nie musisz iść w tę stronę, możesz sobie wybrać tę drogę, tylko spróbuj zrobić chociażby raz inaczej. Możesz wybrać taką drogę, taką, niekoniecznie taką. I właśnie terapia dla mnie była takim czymś super, dlatego że mogłam popróbować i przestać się bać, bo czym więcej jakichś kroczków sobie zrobiłam, miałam takie, okej, dobra, raz upadłam i nie spodobała mi się może reakcja jakichś osób, z którymi pierwszy raz zachowywałam się inaczej niż do tej pory. Powiedzmy, na przykładzie miałam taką koleżankę, dla której zawsze byłam miła i raczej taka mało asertywna i w pewnym momencie, jak zaczęłam być mocno asertywna, bo nie spodobały mi się rzeczy, które dziesięciotysięczny raz po prostu powtarza i zaczęły wpływać na mnie po prostu negatywnie i odcięłam to raz i zderzyłam się po prostu z takim niepogodzeniem, że jak ja mogę w ogóle chociażby raz zachować się inaczej, w ogóle nie poklaskać jej na jakieś głupie zachowania, nie?
Postawiłaś granicę.
Tak,
po prostu
postawiłam
swoją
granicę, ona się jej nie spodobała przez długoletnią przyjaźń. Po prostu trzeba było tą przyjaźń uciąć. I finalnie, po wiadomo, to jest po prostu odseparowanie od osoby, z którą też byłaś związana. Więc to było ciężkie, ale po dłuższym czasie przyniosło to tylko i wyłącznie pozytywy dla mnie, a nie znowu wchodzenie w historie, które niekoniecznie na mnie dobrze wpływały.
Dla mnie też niesamowite w twojej historii jest to, że właśnie powiedziałaś przed chwilą w naszej rozmowie, że ty już w pełni akceptowałaś swoje ciało przed tymi dwiema operacjami w Stanach Zjednoczonych. I twoje ciało przed tymi operacjami absolutnie nie wpisywało się w kanon, powiedzmy. Nie wiem jak to powiedzieć, tak, no ale no nie wpisywało się w kanon, tak, jakby po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć.
Ale wiem o co chodzi.
Wiesz, co chodzi.
Tak było, po prostu wyglądało tak skrajnie inaczej od wszystkiego, co się widziało naokoło.
Szczególnie na scenie.
Tak.
Bo jednak scena jest tym miejscem,
gdzie wszyscy
która
na ciebie
jest
patrzą.
O byciu artystą, artystką. I bycie artystą, artystką, szczególnie kiedy się śpiewa, czy jest aktorem, aktorką, jest też mocno o wyglądaniu, jakby nie patrzeć. I często ten wygląd też jest jakby taką przypustką do tego, żeby robić karierę. A jak ty w ogóle się z tym czułaś wtedy?
Ja, rozmawiałyśmy przed wywiadem, że oglądałaś te wszystkie musicale,
tak,
które
tak
były popularne. I ja, jak każda dziewczynka, chciałam też taka być.
Chciałaś być jak Gabriela Montez, High School Musical. Moja babcia szyła mi sukienki, takie, żebym miała takie jak ona. No.
O ja, moja mama mi dla lalek szyła takie.
Ja naprawdę tak bardzo chciałam wyglądać i być jak Gabriela Montez, że nawet, że już nawet właśnie jak tam już sukienki to jedno, włosy po prostu, żeby się kręciły tak jak ona, to już jakby to są jedne kwestie. Ale kolejną kwestią jest to, że ja nawet jak już potem właśnie na tym karaoke na PlayStation śpiewałam, bo miałyśmy z moją siostrą płytę w ogóle High School Musical i były wszystkie piosenki, że ja jak śpiewałam, to ja po prostu próbowałam mieć taki słodki, disneyowski głos i mi to zostało, znaczy zostało, pewnie jest to też do rozwinięcia, zmienienia i w ogóle, ale jak już potem byłam w emisji głosu, na zajęciach emisji głosu półtora czy tam rok temu, no to rzeczywiście, no, diagnoza była disneyowski głos. Jak po prostu księżniczka, nie?
Ale w ogóle bardzo dużo dziewczyn gdzieś tam z naszych roczników są właśnie takimi disneyowymi głosami. Właśnie jak pracuję jak piszę dla innych osób gdzieś tam piosenki, to też to zauważam, że bardzo dużo dziewczyn. I może rzeczywiście to ma jakieś powiązanie, że każda z nas chciała być księżniczką z Disneya, albo niekoniecznie księżniczką po prostu.
Tak. Chciałyśmy mieć tego Troja, no.
Tak.
No ale, bo przerwałam ci, bo mówiłaś o tym, że właśnie jak oglądałaś te musicale wszystkie w kontekście wyglądu.
Wiesz co, mi się wydaje, że ja za wszelką cenę podświadomie chciałam to złamać. Że ja chciałam, żeby to, że ja mam jakieś niedoskonałości, a ja od zawsze wiedziałam, że każdy je ma. Bo gadałam z ludźmi i jedna dziewczyna, nie wiem, nie lubiła swoich włosów, a druga nie lubiła, nie wiem, koloru swojego koloru skóry. A jeszcze inna nie lubiła jeszcze innych rzeczy. I ja mi się wydaje, że byłam magnesem na takie historie, bo łatwiej mi było się wyżalić, niż osobom, przed którym była szansa się popisać właśnie z tym swoim ideałem. Więc ja te historie zbierałam i wiedziałam, że każda z tych dziewczyn, które mnie otacza, które po prostu wydają się idealne, ona każda ma coś, co chciałaby zmienić. Każda. I miałam takie, to dlaczego ja nie mogę też mojej choroby odebrać jak coś, co chciałabym zmienić, ale z all in all za bardzo nie mogę. Więc zaczęłam wtedy jakby cały czas sobie to utrwalać w głowie, że to jest coś, czego nie zmienię i to muszę obrócić na może na właśnie jakąś swoją siłę, jakąś swoją historię, która właśnie powinna mnie umacniać. I zaczęłam to stopniowo pokazywać na scenie. Jak zaczęłam mieć więcej koncertów, jakichś takich bardzo out, większych, to po prostu zakładałam stopniowo bardziej odkrywającą plecy bluzkę. I do tego stopnia, że w niektórych momentach miałam już po prostu na koncertach bluzki, które były sznurowane, gorsety na przykład, które były sznurowane i tylko te sznurówki były widoczne. Zresztą w teledysku Proszę Olek, pierwszy właśnie po operacji, założyłam biżuterię na plecy. To było w ogóle Kasi Sokołowskiej cudowny pomysł, że uszyją mi suknię, która będzie miała korale, perły na całych plecach wiszące.
Pięknie.
Tak, więc po prostu na moją niedoskonałość założyliśmy podkreślającą biżuterię. Więc to było dla mnie takie idealne określenie tego, czego potrzebowałam.
Ale właśnie widzisz, w poprzednim odcinku z Bogną, w którym rozmawiałyśmy na temat mody, ubierania się i też właśnie w kontekście no tego, że są jakieś określone kanony w stylu gruszka, jabłko, jak się ubierać, żeby podkreślić swoje atuty, a jak zakryć niedoskonałości. I tam padło takie wspaniałe zdanie od Bogny, że na koniec dnia to my definiujemy, co jest naszym atutem. I to my powinnyśmy jakby tutaj przejąć tą władzę nad tym, że to my postanawiamy, że od dzisiaj to jest moim atutem i to chcę podkreślać. Na przykładzie modelki Palomy, nie pamiętam jej dokładnie nazwiska, ale ona ma, to jest modelka plus size i ona ma figurę tak zwanego jabłka, czyli ma po prostu brzuszek okrągły. Nie ma tego wcięcia w talii, tej klepsydry. I wszystkie poradniki, wszystkie Bravo Girl, wszystkie czasopisma, wiesz, dla nastolatek i dla kobiet, mówiłyby jej, że ma ten brzuszek zakrywać, ukrywać, a ona właśnie zrobiła z niego swój atut i ubiera się, wiesz, w biodrówki, niskie, wiesz, niskie takie właśnie spodnie i krótkie bluzki, które właśnie wręcz ten brzuch...
A dla mnie w ogóle super jest też, jak są chociażby sportowe leginsy i sportowe po prostu crop topy. Dla mnie to jest super. Jak ktokolwiek, wszyscy wyglądają w tym dobrze, moim zdaniem. Naprawdę wszyscy w tym wyglądają dobrze. I chyba najbardziej, właśnie jak tak zawsze mi przylatowało jakieś reklamy czy coś, to właśnie najbardziej mi zwracało uwagę, jak jest wszystko po prostu opięte na kobietach. To zawsze to po prostu, zawsze jest dla mnie to piękne, cudowne.
No tak, i widzisz, i właśnie... ktoś może spojrzeć sobie na tą modelkę na przykład, czy na ciebie na tej scenie w odsłoniętej bluzce, odsłaniającej plecy i pomyśleć, nie, to jest brzydkie, ale jakby to, czy coś jest brzydkie, czy nieestetyczne, to jest kwestia tak bardzo subiektywna i jest o tym, co nam wtłoczono do głowy jako ładne.
Dokładnie.
Co nam zakodowano, że jest ładne. Co nam pokazywano w mediach i tak dalej, i tak dalej. Bo ja patrzę na tą modelkę, na jej brzuch, na to, jak wygląda i myślę sobie, że jest spektakularnie piękna, nie?
Więc... Jeszcze uśmiechy.
Oczywiście, to uśmiech to zawsze. Uśmiech, uśmiech to jest tak magiczna rzecz, no. że nie da się tutaj jakby powiedzieć, że jest brzydki. Ale właśnie ty też zrobiłaś po prostu z tego swój atut.
No bo mi się wydaje, znaczy, to jest pewniak, że tak samo jak zostaliśmy błędnie zakodowani, to musimy to po prostu jakoś odkręcić. W wielu aspektach. W nas jest ta moc, żeby to odkręcić. Tak. A szczególnie w osobach, które są medialne. Musimy po prostu robić wszystko, żeby odkręcić tą głupią paradę, nie wiem, doceniania tylko jednej rzeczy, powiedzmy. Właśnie to jest też takie głupie pójście w jedną stronę. Moim zdaniem...
Tak. Ja też tak myślę sobie z perspektywy tego, co powiedziałaś i tych koleżanek, dziewczyn w szkole, które do siebie podchodziły i narzekały na włosy. Myślę sobie tak, jak ja bym się zachowała, mi by było chyba głupio przyjść do ciebie i narzekać na to, że nie podobają mi się moje włosy, znając twoją historię, wiesz, o co chodzi. Że wiesz, że jakby to jest nadal właśnie o takim, jak bardzo wtłoczono nam do głowy, że coś jest nie tak z naszym ciałem i jak bardzo zrobiono z takich rzeczy jak, nie wiem, kręcone włosy, bo przez wiele lat kręcone włosy to było coś takiego, wiesz,
że właśnie, drugą stronę.
Tak,
a może teraz jest bardziej tak, że kręcone włosy
jest, tak, teraz jest moda na kręcone włosy, ale ja, wiesz, ja miałam loczki od dziecka i po prostu zaczął się czas w podstawówce, wiesz, prostownica, bo tutaj zawsze się po prostu przy twarzy kręci najmocniej. W gimnazjum moja kumpela się śmiała ze mnie, że jak to mam grzywkę i ona jest cały czas pokręcona. Ja pamiętam, że po prostu chodziłam z prostownicą na przerwach i ją prostowałam, nie? I jak bardzo nam po prostu wtłoczono do głowy, że rzeczy, które są absolutnie normalne o naszym ciele, są problemem. Nie?
Tak, pamiętam też, miałam w podstawówce i właśnie też w podstawówce zaczęła już te włosy prostować. Miałam koleżankę, która miała czarne, bardzo pokręcone włosy, normalnie masa włosów i ona całe życie po prostu była załamana tymi włosami, że ona chodziła też, jej prostowała, a też zawsze miałam takie, Boże, laska, ty masz w ogóle koka, jak go zrobisz, to po prostu jest cała głowa loków i cała głowa tego koka, tych włosów po prostu, nic, tylko po prostu włosy się rzucają w, gdzieś tam, ale no znowu, to był znowu Facebook, czy tam nasza klasa wtedy, nasza klasa, która po prostu wszystkie laski miały proste włosy, nie? Proste włosy,
prosta grzywka, było takie, tak, wiesz, były takie grzywki, takie o,
tak,
nie?
Takie przylizane stopro, pamiętam to.
Tak, no właśnie.
Więc... A wtedy się wpisywałam w kanon. Ja zawsze miałam proste włosy.
Twoje włosy, tak, twoje włosy zdecydowanie, ale to jest właśnie kolejny przykład tego, jak ważna jest perspektywa też w tej rozmowie o ciele, nie? I jak warto dlatego poznawać różne historie, to są też jakby, wiesz, przykłady, które ja opisałam w swojej książce, której jest zaraz premiera. Historie z różnych właśnie krajów na temat kanonu piękna. Dla przykładu z Jamajki, gdzie w latach 90. bardzo pożądaną figurą kobiecą była właśnie taka bardzo krągła klepsydra. I kobiety tam, żeby ją osiągnąć, zaczęły przyjmować tabletki hormonalne, takie same tabletki, jakie były podawane kurczakom, żeby rosły przed ubojem, nie? Żeby, wiesz, żeby piersi kurczakom rosły, żeby było na piersi kurczaka.
No kurczę.
No i wiadomo, że no, jakby konsekwencje tego były katastrofalne, tak? Bo naruszenie układu hormonalnego, no to już jest, wiesz, to jest często potem historia na całe życie zdrowotna. Ale właśnie jak bardzo często perspektywa może po prostu zmienić nasz punkt widzenia.
Ale jak bardzo silna jest potrzeba. I jak bardzo silny jest ten bieg w tę jedną, jeszcze raz powtórzę, stronę.
Tak, stronę... Więc wiesz, może tak sobie myślę o twojej historii, że może też przez tą drugą historię o twoim ciele, przez którą musiałaś przejść, może ona ci zaoszczędziła też tych wszystkich takich głupich zmartwień, nie? Że włosy nie takie... że usta mogłyby być inne, że wiesz, że jestem za gruba, za taka, wiesz.
Dla mnie po prostu, mi się wydaje, że kanon piękna jest w tym, żeby zadbać o to, o co możemy zadbać, czyli o zdrowie, o cerę. Zadbać po prostu o środek, jakby o ducha i o ciało, o to, co możemy najbardziej.
A teraz krótki przerywnik, ponieważ chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż ciało podcastu Ciałość jest marka Deichmann. Maja, byłaś trzecim najtrudniejszym przypadkiem medycznym na świecie, jeżeli chodzi o kręgosłup i jakby operację kręgosłupa. I widzisz, znowu tutaj nie będzie tutaj ckliwej historii. To jest po prostu kobieta, która stoi na podium.
Ale to jest...
Wiem, to, ja wiem.
Kurczę,
wiem.
Trzeci najtrudniejszy, nieważne, że w ciężkim temacie, ale zróbmy z tego pozytyw.
Oczywiście. I słuchaj, no twoja operacja w Nowym Jorku to też była... trudna logistycznie sprawa pod kątem finansowym, bo kosztowała 3,5 miliona złotych. No i wiadomo, takim pod kątem w ogóle takim życiowym, bo no, nie była to dla ciebie łatwa sytuacja, nie było tak, że przyjechać na tą operację w pełni sprawna, tylko no, było ciężko. I twoje ciało diametralnie się zmieniło po tej operacji. I jak zmieniła się właśnie twoje postrzeganie twojego ciała po tym, jak ją przeszłaś?
Ja w tamtym momencie przeszłam ogólne chyba załamanie. O tym chyba jeszcze w żadnym wywiadzie nie mówiłam, ale strasznie ciężko, po pierwsze, strasznie ciężko po operacji było mi się, było mi wrócić do normalnych myśli, bo byłam po operacji faszerowana bardzo ciężkimi lekami, które sprawiały, że potrafiłam siedzieć w miejscu. Właśnie i to jest dla mnie, to jest właśnie ta ckliwa historia, bo to jest straszne, że potrafiłam siedzieć w miejscu, jednocześnie spać ze zmęczenia od tych leków bardzo silnych, opioidalnych, jednocześnie widzieć, co się dookoła dzieje i jeszcze po prostu przy otwartych oczach widzieć jeszcze inne rzeczy. Mi było strasznie ciężko dojść do siebie. w momencie ogarnięcia pain managementu, czyli schodzenia z leków i potem jakichś paru miesięcy wracania do rzeczywistości, bo wiadomo, że te leki też ogłuszały moje emocje, ogłuszały totalnie odbiór i mojego ciała, i tego wszystkiego, co się wydarzyło. I też bardzo wiele nie pamiętałam z tego czasu, nawet nie mówiąc o tym, co z ludźmi gadałam, tylko wiele obrazów po prostu mi uleciało, umknęło. Więc dla mnie najcięższy był ten moment, kiedy stanęłam przed lustrem, już po tym całym okresie pain managementu, czyli od 3 marca, jak miałam operację, myślę, że spokojnie dopiero pod koniec czerwca, miałam taki moment, że mogłam normalnie chodzić, nie musiałam już brać żadnych leków, ewentualnie, nie wiem, raz na tydzień, bo miałam jakieś tam spięcie czy coś takiego, spojrzałam na siebie i się przeraziłam. Wtedy był ten moment, że powinnam się cieszyć, a dla mnie to wszystko było tak dużo, co się wydarzyło, że chyba słuchałam przez ten czas, że okej, będę wyższa, okej, dużo rzeczy się zmieni, ale nie byłam świadoma, że to się wydarzy. Po 25 latach, kiedy pamiętam, jak moja mama mówiła, jak miałam 14 lat, mówiłam mamie, że słuchaj mama, ja mam na to wszystko plan. Ja będę sławną piosenkarką, a jak będę miała pieniążki, to zrobię sobie operację. Ale wiadomo, że mówiłam też to prześmiewczo, bo nie było na tamte czasy w ogóle takiej opcji, żeby coś takiego zoperować. Więc w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że to wszystko się wydarzyło i spojrzałam na siebie, ja wpadłam w jakąś ciężką depresję, można powiedzieć, stan poddepresyjny. Nawet do tej pory myślę, że to cały czas się we mnie trawi i próbuję to zrozumieć, że po prostu nie byłam w stanie się z tego cieszyć, bo tak wszystko się bardzo pozmieniało. W ogóle, co jest też dziwne, dużo osób, które były bardzo blisko mnie, nagle się też odcięły ode mnie. Tak jakby w czasie operacji, ale w czasie po operacji też. Jakby dużo osób... tak jakbym odczuła, że były nie do końca zadowolone, że to wszystko się udało, nie wiem, że taka jakaś, wydaje mi się, że jakiś taki może nuta zazdrości, że to wszystko się rzeczywiście udało, nie wiem dlaczego, takie miałam odczucie, bo nie jestem w stanie nawet tego zrozumieć, że osoby, które były dla mnie życzliwe, bardzo długo przy mnie były, w czasie operacji się trochę przestraszyły i odsunęły, a po operacji już totalnie po prostu gdzieś straciłam z nimi kontakt i zawsze się zastanawiałam, że jeszcze może dlatego cały czas myślę, dlaczego tak się mogło wydarzyć, ale rzeczywiście tak w takich momentach, jak ktoś ma bardzo duży sukces, to też często tak jest, bo po wojsku też tak miałam, że bardzo dużo osób się ode mnie odsunęło, jakby oskarżając mnie, że to ja to zrobiłam, nie? Że po prostu odbiło mi i po prostu je odsunęłam. A ja nigdy nie byłam, miałam takie grono bliskich osób i zawsze miałam dla nich czas, nie? I dużo osób po prostu gdzieś tam się rozmyło, odpadło z tego grona i czułam nieraz, parę osób też mi powiedziało takie, a bo ty już nie masz czasu i w ogóle, a jak pytałam, ale halo, ja się z tobą mówiłam tyle razy, nie? Albo próbowałam wyjaśniać sytuację, to już chęci tego wyjaśnienia nie było, tylko po prostu takie zrzucenie bólu i nara, i odcięcie, nie?
Znam to.
No, to jest ciężkie. Więc o dziwo poczułam bardzo podobną rzecz ze strony ludzi, jak po Wojsie, bo autentycznie bardzo dużo osób się gdzieś tam ode mnie odpięło się od mojego wagonu, a po operacji stała się podobna rzecz, więc miałam taki trochę, o co chodzi, nie? Że zupełnie odwrotna sytuacja i też trochę brak zrozumienia, więc ciężko było mi się pogodzić ze swoim ciałem, dlatego że nagle mogłam tyle rzeczy zacząć robić. Byłam też chyba niezadowolona przez dłuższy czas, bo wymagałam bardzo dużo pracy z wokalem, żeby znowu trzymać głos, żeby wrócić, bo wydawałoby się, że wcześniej śpiewałam gorzej, ale ja przez 25 lat byłam przyzwyczajona do jednego stylu i 25 lat kreowałam jakby wszystko w tę stronę.
Miałaś swój instrument przez 25 lat, który całkowicie się zmienił.
I po 25 latach dostałam nowy. Ten sam, ale troszkę inny, nie? I miałam takie, nie wiem, czy ja to dam, nie wiem, miałam takie, ja kurde, nie wiem, czy ja dam radę to dźwignąć.
To jest tak, jak właśnie moja nauczycielka porównuje ten głos, nie wiem, czy do skrzypiec? No do gitary nawet, nie? Że masz ten bęben. No i nagle twój bęben totalnie, wiesz, zmienił kształt, nie?
Wiesz co, Jeszcze jedna ważna historia mi się przypomniała. Pamiętam, jak byłam na podczas występów, byłam też uczestniczką tego wydarzenia Artyści przeciw nienawiści i przypomniało mi się, że tam też mówiłam swoją historię. Pamiętam, że jak miałam jakoś byłam w gimnazjum i spodobał mi się taki typ. I on też pamiętam, że na GG, jeszcze było wtedy GG.
Gadu-gadu. Statusy na gadu-gadu, kto pamięta.
Teraz tak, na Instagramie znowu są statusy. Po prostu tak, powrót do naszych lat młodości. No właśnie, i ten typ po prostu napisał do mnie, że słuchaj, w ogóle, a ja też miałam odwagę, nie wiem skąd, ja po prostu stwierdziłam, że cudowny pomysł, ja mu po prostu powiem, że mi się podoba, nie? I ja mu to powiedziałam, a on do mnie powiedział, że dziewczyno, spójrz na siebie, przecież ty jesteś garbata, weź w ogóle, nie? Bo bardzo ja miałam bardzo widoczny ten garb żebrowy i on dosłownie z tymi słowami do mnie wyleciał.
Wiem, widziałam twoje zdjęcia, no. Ale jakby wiesz, jak
to
można...
To było tak mocne i słuchaj, najlepsza historia jest taka, że po 5 latach, jak zaczęłam właśnie już to liceum, jak zaczęłam chodzić w gorsetach, w bardziej takich bluzkach, które pokazywały więcej, obcisłych, w takich rzeczach, w których chodzili wszyscy, bo wcześniej nosiłam po prostu bluzy z kapturem i byłam ziomem i w ogóle ktoś mi podskoczy, to zaraz wyślę składankę, szczególnie, że ja byłam obserwatorką. Ja obserwowałam długo osoby, które powiedzmy chciały mi zrobić jakąkolwiek krzywdę i all in all na koniec po prostu słałam im taką wiązankę psychologiczną, która ich dociskała, nie? Oni mi jechali na wygląd, a ja mówiłam, a ty to i to, nie? Po takiej długiej obserwacji. A potem w liceum w tym czasie, jak już zaczęłam nosić te odważniejsze ubrania i wszystko, ten typ do mnie napisał, czy ja chciałabym się z nim spotkać. I miałam takie dobra. Czy on wie, kim jestem? Czy on wie, że to jest ta dziewczyna?
Ta sama.
Tak, ta sama.
I jak w ogóle można... Dobra.
No.
Kochana, jesteś już daleko poza tym. Jakie masz teraz dalej plany na swoją karierę muzyczną przede wszystkim?
Muzyka dla siebie i muzyka dla innych.
Ale skupmy się na tej dla siebie. Jakie tu masz plany?
Niedługo będzie wychodził utwór, który opowiada właśnie o mojej przemianie. Chyba właśnie dużo będzie o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. O tym takim moim zaakceptowaniu. O tym wszystkim, co się wydarzyło po operacji. Bo ja byłam bardzo dobra dla wszystkich. I po operacji też przechodziłam taki moment, że wydawało mi się, dlatego też terapia, po operacji wydawało mi się, że ja cały czas jestem komuś coś winna. Przez to, że dostałam bardzo dużo od ludzi i przez długi czas słuchałam od ludzi, a ty powinnaś stworzyć piosenkę o tej operacji i o tym wszystkim, co przeszłaś. A ja miałam takie, kurde, ja nie chcę stworzyć kolejnej ckliwej piosenki
chcesz spełniać swoje marzenia.
I bałam się, bo jakby ludzie znali mnie po wojsie, że właśnie byłam taka szalona i w ogóle, wiadomo, że nigdy nie do końca, że naprawdę bardzo dużo jest we mnie energii. Znali mnie może właśnie z historii operacyjnej, pooperacyjnej, z voice'owej, ale nie znali mnie z takiej, która ma inne po prostu historie niż te. I napisałam piosenkę, która nazywa się Bestia, już za jakiś czas będzie jej premiera. I ta piosenka jest o jeszcze innym aspekcie, o tym, że kiedyś przez wiele lat, powiedzmy, myślałam, że zachowania, które prezentuję, są błędne, bo one się nie podobały po prostu innym osobom. I to też jest powiązane z tym po operacji, że powinnam inaczej. Jestem bestią, bo nie robię tak, jak wszyscy chcą. No. I ta piosenka jest o tym, że jestem bestią, bo wreszcie robię tak, jak chcę. Że dla inni mogą mnie odebrać jako bestię, ale to ja mówię stop i ja mówię start w swoim życiu.
I stawiasz te granice, o których też wcześniej mówiłyśmy. Linki do twoich utworów wcześniejszych umieszczę na pewno w opisie odcinka, żeby osoby mogły się zapoznać z twoją twórczością. No i mega będę trzymać kciuki za ciebie. I za to, żebyś mogła pisać już teraz dalej swoją historię i ta o twoim ciele będzie nieodłączną jej częścią, ale też masz prawo do tego, żeby mówić o innych rzeczach. I myślę, że to też się pięknie wpasowuje właśnie w tą serię Więcej niż ciało, bo ty jesteś więcej niż swoim ciałem i jego historią. I tego ci życzę bardzo mocno.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, że przyszłaś. A ja przypominam, że partnerem serii Więcej niż ciało jest marka Deichmann i to dzięki temu wsparciu możemy opowiadać takie historie jak ta dzisiejsza, a część środków pozyskanych w ten sposób trafi na cele społeczne Fundacji Ciałość. tym miejscu chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało podcastu Ciałość jest firma Deichmann. A teraz krótki przerywnik, ponieważ chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało podcastu Ciałość jest marka Deichmann. W tym miejscu chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało podcastu Ciałość jest marka Deichmann. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, chciałabym przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało podcastu Ciałość jest marka Deichmann. To jest też dobry moment, by przypomnieć, że partnerem serii Więcej niż Ciało podcastu Ciałość jest marka Deichmann, ponieważ część środków pozyskanych z tego partnerstwa zostanie przekazana na wyjątkowe projekty Fundacji Ciałość.